Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Agnieszka Ciechanowska, koordynator asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Poruszymy dzisiaj ważny temat, ale trudny. Temat przemocy w rodzinie, który stał się, tak trochę brzydko mówiąc, medialny za sprawą chociażby Kamilka 8-letniego, który został zakatowany. I teraz dużo się o tym mówi, ale ja mam takie wrażenie, że o tym powinno się mówić już wcześniej dużo. Być może gdyby ludzie byli bardziej wrażliwi, bardziej uświadomieni, nie doszłoby chociażby do takiej sytuacji, do jakiej doszło w Częstochowie. Czy ludzie zwracają uwagę z Państwa perspektywy na krzywdę dzieci, sąsiadów chociażby?
Ludzie zwracali i zwracają na to uwagę. Natomiast po tych tragicznych wydarzeniach na południu kraju obserwujemy zdecydowany wzrost sygnałów, zgłoszeń mówiących o pewnych nieprawidłowościach czy stosowaniu przemocy w rodzinie. Więc apelujemy o to, by to była tendencja stała, byśmy jako obywatele, jako sąsiedzi reagowali na przejawy wszelkiej przemocy w stosunku do dzieci w szczególności. Poczynając od krzyków, klapsów, reagujmy, nie pozostańmy obojętni. Pamiętajmy, że te skrajne przejawy przemocy nie pojawiają się nagle i nie biorą się znikąd. Najczęściej są poprzedzone właśnie tym, o czym wspomniałem wcześniej, czyli podniesionym głosem, jakimś poniżaniem, klapsami, potrząsaniem, karami cielesnymi, a kończy się na wybitych zębach czy oparzeniach, które mogą być już śmiertelne.
Chyba to, że właśnie to nie pojawia się znikąd, nie pojawia się nagle, powoduje również to, że my jako obserwatorzy, jako tacy bierni świadkowie się trochę przyzwyczajamy, prawda? Bo raz zobaczymy, że ktoś tam da klapsa dziecku, drugi raz zobaczymy, jak nim potrząśnie i tak sobie myślimy, no to jeszcze jest za mało, żeby zareagować. No właśnie, czy to jest za mało?
Niestety jest tak, że my chyba za mało jeszcze mówimy o tym, jak ważna jest rola świadka, rola osoby, która widzi bądź słyszy to, co się dzieje za ścianą i niestety zbiera pokłosie taki pogląd, że w czyjej sprawie ja się nie będę wtrącać i nie będę donosić, tak? Ja zawsze o tym mówię, że jeżeli mamy w głowie pomoc dziecku bądź pomoc osobie dorosłej, która jest krzywdzona, która doznaje przemocy, że jeżeli zawiadomimy służby, że ktoś jest krzywdzony, to my nie donosimy, tak? My ratujemy życie i zdrowie tej osoby krzywdzonej. Natomiast jeżeli jesteśmy właśnie świadkami, być może trochę przyzwyczajonymi do tego, że tam się dzieje, to tak jakby wyrażamy niemą zgodę na to, żeby jedna osoba krzywdziła drugą.
Czy to jest tak, że każdy krzyk, każda przemoc, nawet taka, która nam się wydaje, że jeszcze stosunkowo niedawno była tak naprawdę przyzwolona, bo te klapsy, te krzyki, te popychanie kiedyś było tak naprawdę i wcale nie tak dawno temu na porządku dziennym i to nie było nic, co było piętnowane publicznie. Czy nawet taka przemoc zostawia trwały ślad?
Oczywiście, że tak. Ja często w rozmowach osób, które próbują mi tłumaczyć, już dorosłych osób, które próbują mi tłumaczyć, że ja dostawałam klapsy i wyrosłam na porządnych ludzi i nic wielkiego mi się nie stało. Pytam ich, co czułeś w momencie, kiedy dostawałeś te klapsy. I wtedy przychodzi refleksja i najczęściej pojawia się takie myślenie, czułem się zły, czułem, że nie spełniam oczekiwań rodziców, czułem nawet nienawiść czy złość do swoich rodziców, wtedy chciałem ich zabić. Na przykład takie skrajne emocje się pojawiają. Czy my dorośli, stosując przemoc i wiedząc, jakie ona efekty wywołuje, chcielibyśmy, żeby nasze dziecko tak postrzegało i takie emocje przeżywało?
Tutaj też trzeba chyba wspomnieć o tym, co pan powiedział i o czym też przed chwilą rozmawialiśmy, że to wszystko nie dzieje się nagle, więc odwracając trochę tą perspektywę widzenia, czyli tej osoby, która krzywdzi, czy to są osoby często, które same potrzebują pomocy, może to one sobie też nie radzą z tym i po prostu w taki sposób reagują na rzeczywistość, z którą sobie po prostu nie radzą.
Chciałam powiedzieć na przykładzie tego klapsa, który często ja jeszcze słyszę, że to jest metoda wychowawcza, nawet teraz, że jest to nieporadność rodzica, czyli dorosłego, tak, że nie radzi sobie z sytuacją i daje dziecku klapsa, żeby zatrzymać, nie wiem, krzyk o zabawkę z kiosku na ulicy, bo nie chce, żeby ludzie patrzyli na to, jak dziecko krzyczy i wtedy daje klapsa. Osoby stosujące przemoc bardzo często same tej przemocy doznawały w domu rodzinnym i tak jakby są nauczone, mają to wdrukowane, że przypuśćmy, jak tata chciał coś od mamy, bądź chciał dobrego zachowania od dzieci, no to były klapsy, to stosował przemoc wobec mamy i on uzyskiwał to, co chciał, tak? Więc jeżeli dziecko wyrasta w takim domu, mimo że jako dziecko czuje lęk, to w życiu dorosłym niestety często ten wzorzec powiela.
Pan powiedział, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej w ostatnim czasie. Ile dziennie?
Posłużę się przykładem. W poniedziałek odebraliśmy 4 zgłoszenia o przemocy w stosunku do dzieci. Telefoniczne, mailowe. Każde z tych zgłoszeń dotyczyło faktycznie przejawów przemocy. Oczywiście na szczęście nie były to tak skrajne przejawy, które powodowałyby konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Natomiast reakcji służb tak, po to, żeby monitorować sytuację, edukować rodziców, obserwować, czy te zjawiska przemocowe nie eskalują i jakby ich rozmiar nie przybiera na sile.
Jak wyglądają takie procedury, jak wygląda cały proces, jeżeli ktoś widzi, że no tutaj może być problem w danej rodzinie, zgłasza się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jeżeli mówimy o naszych mieszkańcach, ale oczywiście do konkretnych takich ośrodków w regionie, czy w całej Polsce, zgłaszamy telefonicznie, co potrzebujemy powiedzieć pracownikowi MOPR-u, żeby on nas wysłuchał. Czy to jest jakiś tajny klucz, którego musimy użyć, czy tak naprawdę reagujecie na każde zgłoszenie?
Reagujemy na każde zgłoszenie, anonimowe zgłoszenie również. To, co jest niezbędne, no to adres, pod który musimy się udać. Jeśli mamy imię, nazwisko rodzica, dziecka, to jest okej, ale to nie jest niezbędny element. No i pewien opis zachowań opiekunów, które mogą świadczyć o tym, że ta przemoc jest stosowana. Więc to wystarczy. Im tych informacji będzie więcej i jeśli dostaniemy imię, nazwisko osoby zgłaszającej, to oczywiście wiarygodność takiego zgłoszenia rośnie i potem łatwiej jest w toku już dalszych postępowań ewentualnie zebrać zeznania świadków. Natomiast chcę podkreślić, każde zgłoszenie spotyka się z rozpoznaniem ze strony naszego pracownika, który udaje się w teren, próbuje dostać się do mieszkania, rozmawia z domownikami, być może zbiera informacje z sąsiedztwa. Jeśli nie udaje się nawiązać kontaktu z rodzicami, kontaktuje się ze szkołą, kontaktuje się z policją. Jeśli w tych miejscach potwierdzają się te negatywne zachowania, a rodzic czy opiekun nadal nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, nie chce wpuścić pracownika socjalnego do domu, w tym momencie informujemy sąd i wtedy już jest procedura bardziej nakazowa, mniej opierająca się na takiej interakcji opartej o chęć przyjęcia pomocy, a z naszej strony chęć udzielenia tej pomocy.
Co tak naprawdę może zrobić asystent rodziny tak realnie? Jak może zareagować i czy ma taki prawdziwy wpływ na to, że ta przemoc ustanie?
Asystent rodziny przede wszystkim wspiera rodziców w procesie wychowawczym. To jakoś pierwsze, co mi przychodzi do głowy, ale powiem o tym, o ostatnim przypadku, gdzie pani doznawała, cała rodzina doznawała przemocy ze strony byłego partnera, który już nie zamieszkiwał, ale nachodził rodzinę, wyłamywał zamki, włamywał się do domu. były interwencje policji, natomiast kiedy przyjeżdżała policja, pan uciekał i dość trudne było to w podejmowaniu działań. Natomiast my jako asystenci rodziny wszczęliśmy kolejną procedurę niebieskich kart. A widząc obrażenia u pani na ciele, umówiłyśmy się do lekarza w celu wzięcia zaświadczenia o tych obrażeniach, które były bardzo widoczne. Dzwoniłyśmy na policję, umówiłyśmy się na złożenie zeznań. Zeznania trwały ponad 3 godziny, ponieważ pani w stresie, zdenerwowana, wystraszona, była dość chaotyczna, trudno było jej się wypowiedzieć, więc wymagało to obecności asystenta, żeby też te informacje porządkować. Po zeznaniach, po obejrzeniu też przez policjantów obrażeń na ciele podjęto decyzję o tym, że pan został aresztowany, tak? I w tej chwili jest odizolowany. Na pewno będzie się toczył proces karny. To trwa około 2 tygodni i rodzina zaczęła funkcjonować zupełnie inaczej, tak?
No właśnie, to jest taki kamień milowy, jeżeli już ta osoba zostanie odseparowana w pewien sposób, czy mieszka, czy nie mieszka, a po prostu nachodzi, co dalej? Bo no ta osoba prawdopodobnie kiedyś wróci na wolność chociażby. Jak państwo wykorzystują ten czas, kiedy ta rodzina może przez chwilę chociaż odetchnąć?
Przede wszystkim do wsparcia i wzmocnienia. Być może będzie potrzebna pomoc psychologa, tak? Jeżeli pani, która tej przemocy doznawała, dziecko, które tej przemocy doznawało, wyrażą oczywiście na to zgodę, ale nasza rola jest taka, żeby tak pracować i tak motywować, żeby to wsparcie było jak najlepsze, żeby nie nastąpił taki moment, kiedy nastał spokój i pani mówi, no dobrze, to może ja już nie będę zeznawać, bo jak on jest aresztowany, to on przemyśli, bo niestety w mechanizmach osób, które doznają przemocy, bywa tak, że zaczynają się wycofywać, że nie chcą przychodzić kolejnych zeznań, że sprawa w sądzie jest dla nich bardzo trudna. My jako asystenci rodziny towarzyszymy i przy zeznaniach i jesteśmy w stanie wspierać w sądzie naszą klientkę. Jako Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mamy bardzo dobre miejsce, uważam, PIK-bazę na Jana Pawła, gdzie też takie osoby otrzymują pomoc prawną, bo jest ona potrzebna, najczęściej przy takich procesach i pomoc psychologiczną. Dziecko również może dostać pomoc psychologiczną.
Natomiast dla sprawców przemocy organizujemy programy korekcyjno-edukacyjne. Więc w tym konkretnym przypadku, o którym była mowa przed momentem, ja chcę wierzyć, że ten pan przebywając w areszcie śledczym będzie miał organizm czysty od środków psychoaktywnych. Po opuszczeniu aresztu mam nadzieję, że przyjdzie u niego taka autorefleksja i może chęć zmiany swojego postępowania i zechce przyjąć specjalistyczną pomoc, dzięki której nauczy się, jak radzić sobie w sytuacjach takich stresogennych, nie stosując przemocy.
Kiedy cierpi dziecko i kiedy dochodzi do takiej tragedii, jak właśnie w przypadku Kamilka, bardzo dużo osób nagle budzi się z takiej, nie wiem, nieświadomości, takiego letargu i zaczyna obwiniać wszystkich dookoła, czyli sąsiadów tej rodziny, czyli samą rodzinę, która nie reagowała na tą przemoc, policję, obwinia sądy, obwinia właśnie pracowników pomocy społecznej. Ta lista winnych jest bardzo, bardzo długa, a ja chciałam się zapytać o to, co tak naprawdę państwo mogą zrobić jako urzędnicy, bo jesteście urzędnikami i was też obowiązują pewne przepisy. Jak to rozgraniczyć, jak państwo sobie radzą z tym na co dzień, żeby zachować te wszystkie zasady, żeby ich nie łamać, żeby poruszać się w granicach prawa, a jednocześnie nie być obojętnym?
Jesteśmy urzędnikami, ale takimi bardzo specyficznymi urzędnikami. Jesteśmy trochę pedagogami albo nawet bardzo dużo. W nas jest właśnie tego pierwiastka pedagogicznego. Naszym narzędziem jest to, co reprezentujemy sobą. To, co my możemy być w terenie, możemy zapukać do drzwi, możemy rozmawiać z sąsiadami, możemy rozmawiać ze służbami, natomiast nie stosujemy przymusu w żaden sposób. Nie możemy wejść siłowo do mieszkania, ale jeśli słyszymy, mamy uzasadnione podejrzenie, że w domu może dziać się jakaś krzywda, to wzywamy służby, wiemy do kogo zadzwonić, jesteśmy dla tych służb wiarygodni. Musimy, przede wszystkim musimy reagować. Nie możemy udawać, że nie widzimy. Może powiem teraz coś niepopularnego. Nie możemy tłumaczyć się, że w pomocy społecznej zarabiamy słabo, czy pracownicy socjalni zarabiają mało, to dlatego nie reagują w odpowiedni sposób. To nie jest wytłumaczenie. Jeśli ktoś zdecydował się na wykonywanie tego zawodu, to musi to robić z pełnym zaangażowaniem, ze świadomością, że w naszych rękach czasami jest czyjeś życie. A to, że zarabiamy mało, to fakt, ale to już jest temat pewnie na odrębną audycję.
Myślę, że jeszcze bardzo ważne jest to, żeby wszystkie służby, które jakby są zobowiązane działać pomocowo, mają inne narzędzia często niż pomoc społeczna, żebyśmy wszyscy ze sobą współpracowali, tak? No powiem, żebyśmy kopali do jednej bramki, żebyśmy siebie słuchali nawzajem i sobie pomagali. Myślę, że jeżeli się zbierzemy razem, dbając o dobro właśnie dziecka, myślę o policji i ich interwencjach, myślę o pogotowiu, które często nam jest też potrzebne. My jako asystenci potrzebujemy też pracowników socjalnych, myślę, że pracownicy potrzebują asystentów. Jak będziemy współgrać i się w jednym kierunku, naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej.
Ile osób zatrudnia MOPR?
MOPR to dość duży, albo nawet bardzo duży pracodawca, bo to jest 270 osób.
To jest sporo, ale biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, których musicie obsłużyć, bo przecież miasto ma prawie 90 tysięcy osób, no, wiadomo, nie każdy potrzebuje waszej pomocy, ale ja chciałam tylko tutaj pokazać skalę. 270 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, więc tak naprawdę to społeczeństwo musi przejąć pałeczkę pilnowania tego, co się dzieje wokół nas, prawda? Bo wy nie jesteście fizycznie w stanie być wszędzie.
Dokładnie tak, ale to chyba nawet nie chodzi tylko o nas. Takie służby jak policja, która pracuje w systemie 24-godzinnym, właściwie 7 dni w tygodniu, też nie jest w stanie zapobiec wszystkim tragediom. To właśnie my, ci świadkowie, ci, którzy są najbliżej, musimy reagować, musimy zgłaszać odpowiednie służby, nie możemy pozostać bierni na krzywdę, którą widzimy.
Jakby bardzo staramy się tą świadomość poszerzać, bo tak jak wspominałam o Pink Bazie, 2 lata pod rząd była organizowana konferencja i warsztaty mówiące o przemocy, o tym, jak wygląda procedura niebieskich kart, o roli świadka właśnie. W tym roku dzisiaj dostałam informację, że też będzie ta konferencja w połowie października. Zawsze staramy się też specjalistów z różnych służb zaprosić na tą konferencję i tą wiedzę cały czas poszerzać. Mam wrażenie, że dość dużo staramy się o tym mówić i edukować, bo ta edukacja jest nam potrzebna do tego, żeby faktycznie ludzie reagowali, ale jednak to jest mało, mało, mało.
To ja bym chciała od Państwa na koniec taką garść porad praktycznych, chociażby przy niebieskiej karcie. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy jest ofiarą przemocy, że należałoby taką kartę założyć, chciałby sam osobiście się do Państwa zwrócić, o czym trzeba pamiętać, żeby właśnie wyrobić sobie taki dokument?
To nie nazwałbym tego wyrobieniem takiego dokumentu, tylko jest to dokument, do założenia którego uprawnienia mają przedstawiciele niektórych służb. Zachęcam w takim przypadku do kontaktu z punktem interwencji kryzysowej na Jana Pawła II. Tam takie zgłoszenia będą przyjęte, ewentualnie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ale zanim nawet zostanie założona niebieska karta, to każde zgłoszenie, nawet anonimowe, tutaj chcę podkreślić, będzie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zbadane. W każde drzwi postaramy się zapukać, porozmawiać z rodzicami, porozmawiać z dziećmi, na własne oczy zobaczyć, jak wygląda i przebiega ten proces wychowawczy.
Czy my musimy jakoś specjalnie udowodnić, że jesteśmy ofiarami przemocy?
Procedurę niebieskich kart mamy obowiązek wszczynać w momencie, kiedy podejmujemy informację o tym, że ktoś może być krzywdzony. To jest procedura wyjaśniająca i pomocowa. To nie jest procedura karna. I jeżeli ja jako pracownik pomocy społecznej podejmuję informację, że jest osoba krzywdzona, że jest bita, że są krzyki, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła, mam dane tej rodziny, to tak naprawdę to mi wystarczy, żeby wszczynać procedurę niebieskich kart. Później zwoływane są grupy robocze i to jest wyjaśniane, tak? Grupy robocze składają się ze specjalistów, z pracownika socjalnego z danego terenu. I jest to taka sytuacja, kiedy wyjaśniamy, co się dzieje, jak to wygląda, kto jakiej pomocy potrzebuje.
Czas antenowy nam się niestety kończy. Ja mam wrażenie, że z Państwem można by było jeszcze bardzo długo na ten temat rozmawiać, no ale niestety. Także wszystkich zainteresowanych chociażby byciem asystentem rodziny, prawda, bo MOPR szuka kandydatów na pracowników. Zachęcamy do odwiedzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Może właśnie Państwo poczują powołanie, żeby robić coś dobrego. Państwa i moimi gośćmi byli Agnieszka Ciechanowska i Marcin Treder z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.